Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości. Jest z nami pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów, między innymi Magia, cała prawda, autorka powieści antymagicznych z mężem Markiem. Polecamy książki autorów siostry Michaliny Pawlik i Małgorzaty Nawrockiej. Także witam małżonków, Małgorzatę i Marka Nawrockich. Serdecznie witam.
Szczęść Boże, szczęść serdecznie Boże. Witamy wszystkich słuchaczy.
Witamy.
Drodzy Państwo, na naszej drodze do nieba, którą idziemy w małżeństwie razem i z naszymi dziećmi, są różne przeszkody, różne pułapki. Między innymi właśnie zły duch, który stara się przeszkodzić nam na tej drodze do nieba, oferuje nam różne cudowności, które dzięki jakiejś energii kosmicznej czy innej możemy sami zdobyć, będziemy sami tacy silni, tacy wspaniali. No właśnie, i wielu daje się na to skusić, a tymczasem to jest bardzo wielkie zagrożenie, zresztą nie tylko od dzisiaj, bo to już od dawnych, dawnych czasów były różnego rodzaju właśnie wierzenia i zabobony, tylko teraz to niekiedy przybiera postać bardzo naukową. Ojej, jeszcze jak naukową, na uniwersytetach różnych są nawet kierunki z tym związane, ale już o tym to nam powie pani Małgorzata Nawrocka, między okultyzmem i zabobonem. Prosimy bardzo.
Dobrze, krótkie wprowadzenie, bo mam nadzieję, że temat jest na tyle interesujący, że państwo chętnie się włączycie potem w rozmowy z nami. Natomiast pewne rzeczy trzeba ustalić na początek. Wydawałoby się, że temat odległy. Pan Lech tu doskonale zaznaczył, że dotykamy rzeczywistości starej jak świat tak naprawdę. Grzech okultyzmu rozpoznany dawno w Biblii. Zaraz słowo o tym powiem, bo to jest bardzo ważne, co Biblia i Kościół mówią na temat rzeczywistości okultyzmu, no bo my, żeby dobrze rozpoznać, co musimy w życiu robić, to musimy mieć jakichś przewodników i chyba lepszych niż Pan Bóg i Matka Kościół, to nie znajdziemy, więc tutaj z tą wiedzą koniecznie trzeba się zapoznać. Natomiast tak z fascynacją pomyślałam o dzisiejszej Ewangelii. Niektórzy z Państwa na pewno byli w Kościele, słyszeli Ewangelię. Jezus dzisiaj wyrzuca złego ducha z opętanego. I w kontekście naszego spotkania pomyślałam sobie, jakże to jest aktualne. Ludzie nie rodzą się opętani. Opętany człowiek może na własną prośbę zostać właśnie w wyniku tego, że będzie się przez kolejne lata z własnej woli, a jak nieświadomie, to przynajmniej stwarzając okazję ku temu, żeby otwierać się właśnie na taką rzeczywistość, może po prostu, tak jak powiedziałam, na własne życzenie doprowadzić do sytuacji, kiedy zagrożenie jego duszy staje się już tak jakby tak mocne, radykalne, że potrzebuje, nazywam to ojomem duchowym, nawet pomocy szczególnej Kościoła, bo nie jest w stanie z tego grzechu, chociaż jak wszyscy dobrze wiemy, sakrament spowiedzi jest najlepszym pierwszym egzorcyzmem i każdy z nas się egzorcyzmuje w ten sposób, mam nadzieję, co miesiąc przynajmniej, i oczyszcza się jakby, czyli zostawia, wyrzeka się tego zła przed Jezusem Chrystusem, który w osobie kapłana przyjmuje to nasze, tę naszą postawę pokuty. Natomiast bywa tak, że ten sakrament przez właśnie słabość duchową osoby nie jest w stanie już uczynić tego, co powinien. I wtedy Kościół namaszcza szczególnie rękami biskupa specjalnych kapłanów, egzorcystów, którzy wchodzą właśnie w tę bezpośrednią, już na pierwszej linii frontu, można tak to nazwać, wojnę ze złem, i wyciąga się wtedy człowieka tak uwikłanego. Jestem cały czas w dzisiejszej Ewangelii, naprawdę to niezwykłe, że akurat dziś ten tekst nam dzisiaj pomaga pięknie. Człowieka tak uwikłanego wyciąga Kościół jeszcze dodatkowo przez specjalne formuły, przez całe rozpoznanie, skąd się to wzięło, człowieku, że tak daleko od Boga odszedłeś. I teraz ze świadectw egzorcystów współczesnych kapłanów, których Państwo pewnie też niektórzy osobiście nawet znacie, niekoniecznie korzystając z posługi, ale po prostu jako kapłanów Kościoła katolickiego, bo tu może na to czasu już nie będzie, powiem jedno zdanie. Nie korzystamy z żadnych usług egzorcystów świeckich. Zdecydowanie odradzam. Przedwczoraj na ulicach mojego miasta widziałam taki czarno-biały samochód z dużym napisem egzorcysta i byłam pewna, że nigdy pod ten telefon nie zadzwonię, pod ten adres się nie udam, czyli egzorcyści jedynie uprawnieni są przez Kościół do pełnienia swojej posługi, inni są po prostu szarlatanami, nawet jeżeli oferują Państwu za pieniądze usługę egzorcyzmowania waszego mieszkania, waszej historii życia, waszej duszy, waszych planów na przyszłość, oczyszczania. To wszystko jest szamanizm, o tym też będziemy mówić i tu zdecydowanie odradzam. Natomiast Kościół ma swoją posługę tego rodzaju i w pewnych okolicznościach rzeczywiście nawet z takiej posługi korzystamy. I teraz, tak jak powiedziałam, ze świadectw tychże księży egzorcystów wynika jasno, że sposobem naprawdę straszliwego uwikłania się świadomie lub nieświadomie, ale przez właśnie umożliwienie pewnego otwarcia na działanie sił zła we własnym życiu, są takie dwie rzeczywistości, które temu najbardziej sprzyjają. Pierwszą, nie będziecie pewnie Państwo zdziwieni, jest sytuacja, kiedy ktoś świadomie podpisuje pakt z demonami, własną krwią to podpisuje, czyli wszelkie satanistyczne konteksty, sekty, przynależności do jakichś dziwnych grup kultu, które opierają się właśnie na rytuałach magicznych, okultystycznych, oddających cześć demonom świadomie, czyli czynią z tego religię. To jest tak jakby antyinicjacja chrzcielna. To wszystko jest już wchodzenie świadome w świat ciemności. I z tymi osobami najwięcej oczywiście jest problemu. I tutaj Kościół, rękawy zawijając swoich kapłanów, naprawdę pracuje, żeby wyciągać tych ludzi z póki jeszcze życia, prawda, póki ratunku z ciemności. Natomiast właśnie, może będziecie zdziwieni, druga grupa, jeśli chodzi o liczebność tych, którzy potrzebują pomocy egzorcysty, to są osoby, które otarły się o kult. Czyli mówimy tak naprawdę w dzisiejszym temacie nie o jakimś egzotycznym, starożytnym grzechu czy rzeczywistości, która nas nie dotyczy, ale o realnym polu oddziaływania dzisiaj, współcześnie złego, który uwodzi nas, tak jak pan Lech tutaj bardzo dobrze we wstępie powiedział, jakimiś błyskotkami swojej produkcji, próbując ściągnąć naszą uwagę w stronę praktyk, które od dawna Biblia rozpoznaje jako grzech ciężki dla duszy człowieka. I teraz krótko samo hasło okultyzm, czym jest, żebyśmy już mieli taki porządek potem, jak będę używała tego słowa, żebyśmy się wszyscy z obu stron mikrofonu i odbiorników rozumieli. Na okultyzm składają się cztery rzeczywistości grzechów, które zdecydowanie jakby wojują z pierwszym przykazaniem boskim: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jest to grzech, cztery wymienię, bo cztery składają się na okultyzm. Jest to grzech uprawiania magii jako pierwszy. Drugi, spirytyzm, pewnie Państwu też znany, jak nie będziemy to w trakcie jeszcze sobie wyjaśniać. Wróżbiarstwo jako grzech trzeci i uwaga, medycyna szamańska jako czwarty grzech. Oczywiście dzisiaj nazywamy to medycyną, w starożytności inaczej były to po prostu usługi różnego rodzaju szamańskie. Pamiętam, już kiedyś przy tym mikrofonie mówiłam, ale sądzę, że chętnie jakby powtórzę, a Państwo na pewno nie zubożejecie na przypomnieniu sobie tej wiedzy, że najstarszą religią świata najprawdopodobniej, tak mówią religioznawcy, jest religia wudu, to jest religia szamańska i ona cała opiera się na magii. Czyli z historii religioznawstwa już widzimy jasno, że człowiek od zawsze poszukiwał sposobu skontaktowania się ze światem duchowym, intuicyjnie wyczuwając, że on istnieje, wiedząc, że jako istota różni się od pozostałych stworzeń wokół siebie, że jest zatem z jakiegoś powodu inny od zwierząt, drzew, minerałów, rzek i jest po prostu istotą wyjątkową i tę swoją własną duchowość próbował jakoś skonfrontować i w pewnym sensie podłączyć pod jakiś akumulator niebiański, z tym, że dopóki Bóg nie objawił się prawdziwie Izraelitom i nie zaczęła się historia prawdziwego objawienia bóstwa człowiekowi, te poszukiwania ludów starożytnych były poszukiwaniami po omacku, więc w bardzo wielu narodach, tak, no, trudno to tak nazwać, powiedzmy grupach etnicznych starożytności, plemionach, powstawały całe tradycje rytuałów, które przywoływały właśnie świat duchowy, świat demoniczny, no bo jak jest jeden Bóg, ustalmy to w sposób oczywisty, to wszystkie inne bóstwa, którym oddawano cześć, mające właśnie jakieś duchowe zasady duchowego oddziaływania na człowieka, one wszystkie były jednak imionami demonicznymi. I stąd właśnie, i tutaj już wejdźmy w Stary Testament na chwilę, stąd właśnie okultyzm, czyli magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, czy wszelkiego rodzaju praktyki szamańskiego uzdrawiania, tak to nazwijmy, traktowane były w starożytności, w Starym Testamencie, jako grzechy obrzydliwe przed Bogiem, ponieważ wszystkie, czyli magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, szamaństwo wszelkie, one były związane z oddawaniem kultu obcym bogom. Dlatego też pomiędzy grzechami śmiertelnymi dla duszy człowieka w Starym Testamencie autorzy natchnieni z Ducha Świętego, jakby wolę Bożą objawiający w Słowie, mówią jasno: nierząd sakralny, morderstwo, bałwochwalstwo i cudzołóstwo plus, uwaga, piąty, uprawianie magii, są to grzechy śmiertelne dla duszy człowieka i obrzydliwe przed Bogiem. Słynny cytat z Księgi Wyjścia: nie pozwolisz żyć czarownicy, ukamienujesz, zabijesz, czy z Księgi Kapłańskiej: nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych, albo z Księgi Powtórzonego Prawa: jeżeli jakiś mężczyzna albo jakaś kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, będą ukarani śmiercią, ukamienujecie ich, sami ściągnęli śmierć na siebie. To są tylko przykłady z setek tak naprawdę ze Starego Testamentu, kiedy jawnie objawia się wola Boża i wizja Boża grzechu okultyzmu z powodu, o którym mówiłam przed chwilą. Rytuały magiczne zawsze związane były z kultem obcych bogów, zatem demonów, i Bóg, który zadbał perfekcyjnie o historię zbawienia ludzkości, wymagał na początku dziejów Izraela, kiedy objawił się im jako Bóg żywy, jedyny i prawdziwy, aby nie dotykali tych grzechów, bo one są związane z terenem działalności demonicznej. Więc żeby się mogła urodzić ta historia, żeby człowiek mógł Bogu odpowiedzieć tak, w tym kontakcie duchowym pomiędzy bóstwem a istotą stworzoną, musiało być na tym polu czysto. Dlatego też w Starym Testamencie zabrania Bóg jawnie i jasno i kategorycznie, i też pod karą, znamy te fragmenty ze Starego Testamentu, jak się kończyła niesubordynacja, pod karą właśnie śmierci, łączenia się z kobietami innych plemion, bo one pod dach Izraelitów wnosiły swoje bóstwa, swoje tradycje. Restrykcyjnie pilnowano czystości obrzędów właśnie po to, żeby nie skalać tego oddziaływaniem demonicznym. I teraz, jeśli chodzi o Nowy Testament, perspektywa patrzenia na grzechy okultyzmu wcale się nie zmienia. W Starym Testamencie jest tych opisów bardzo wiele, bo jesteśmy w zamierzchłej przeszłości, takiej intuicji, jak to nazwaliśmy sobie, duchowej człowieka. Nowy Testament, wieki potem, tysiące lat, jesteśmy przy Jezusie Chrystusie. W Nowym Testamencie jest tylko kilka opisów, kiedy mamy wyraźnie sugestie właśnie jakiegoś oddziaływania okultystycznego ludzi pomiędzy sobą, czy jakiegoś próby kontaktu z istotami duchowymi poprzez magię. Jest tylko kilka opisów, ale one są bardzo radykalne. Może jeden też krótko przytoczę z Dziejów Apostolskich, bo powiem szczerze, Szymon Mag, o którym przeczytam, to jedna z moich ulubionych postaci dramatu z Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w 8 rozdziale, uwaga. pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii, był Samarytańczykiem sam, i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Podziwiali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztuczkami. I teraz co dzieje się dalej? Apostoł Filip chrzci Samarytanów. Dobrze wiemy, kim byli Samarytanie, prawda, dla Izraelitów, gorszego gatunku plemię, więc mamy już, nie będziemy wchodzić w te wątki. I to, że właśnie Samarytanie otworzyli się na słowo Boga, w tym Szymon, uwaga, mag Szymon dał się ochrzcić Filipowi, to wszystko na tyle poruszyło Piotra i Jana, że z Jerozolimy wyruszyli właśnie na te tereny do Filipa i dopełnili dzieła, to znaczy w pewnym sensie udzielili również sakramentu bierzmowania tym ochrzczonym, to znaczy przez nałożenie rąk przekazywali dary Ducha Świętego tym ochrzczonym Samarytanom. I teraz Szymon Mag, który przyzwyczajony był do tego właśnie, że wywołuje podziw, że czaruje, że jest na ustach wszystkich jako osoba wyjątkowa, zapragnął kupić po prostu za pieniądze od Piotra i Jana te dary Ducha Świętego, przyniósł zatem worek pieniędzy i powiedział, żeby mu sprzedali te dary. Chce kupić moc, po prostu skojarzył ten gest nakładania rąk z magicznym, takim rytualnym, prawda, jakimś obrządkiem, bo tak to działa właśnie w okultyzmie, że to wszystko, jakby pewna gnoza, wiedza tajemna, jeszcze o tym sobie tam może później powiemy, właśnie budzi takie przekonanie, że jak znasz receptury, jak znasz te tajne gesty, te tajne znaki, jak masz tę wiedzę, jak z tej księgi tam przeczytałeś, jak ten eliksir umiesz sporządzić, to jesteś Bogiem tak naprawdę, bo masz dostęp do wiedzy, do której cały plebs dostępu nie ma. I teraz co mówi Piotr, kiedy dostaje taką ofertę sprzedania Ducha Świętego za pieniądze? Cytuję tutaj cały czas Dzieje Apostolskie. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą. Serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Jesteś, uwaga, jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. Na co Szymon, i to należy pochwalić Szymona, maga, zrozpaczony, jakby rozpoznał swój grzech, mówi zdanie następujące. Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. I tak oto jeszcze można by inne przykłady opowiadać, jak to w Nowym Testamencie apostołowie po prostu egzorcyzmowali osoby mające jakieś paranormalne, tak to nazwijmy, dary wróżebne i różnego rodzaju takie nadzwyczajne, którymi czarowali innych. No i teraz pytanie, co Kościół współczesny na to, bo w Nowym Testamencie, tak jak powiedziałam, perspektywa oceny grzechów okultyzmu nie zmienia się, jest tego mniej, ale radykalnie Bóg jest jakby jednoznaczny w swojej woli i w Kościele współczesnym, we wszystkich dokumentach, jakiekolwiek, jakie Państwo zechcecie odnaleźć, poczytać na temat właśnie tych wątków takiej oceny magii, okultyzmu, spirytyzmu, wszelkich takich praktyk, jednoznaczny jest głos. Rzadko się zdarza w całej historii, od Abrahama do papieża Franciszka, żeby przez wieki Kościół mówił tak spójnie i jednym głosem na jakiś temat, żeby nigdy nie miał żadnych wątpliwości co do natury pewnych rzeczy. Przez wieki całe, jeśli chodzi o grzechy okultyzmu, jesteśmy tak jednoznaczni, że jest to naprawdę niezwykłe, to rozeznanie, że cały teren okultyzmu jest terenem demonów i dziecko, nie podchodź, nie dotykaj nawet, żebyś się nie sparzył, nie flirtuj z tym grzechem, z ciekawości, dla zabawy, dla frajdy, albo może, bo nie wiem, bo chciałbyś się tam czegoś dowiedzieć, albo zabezpieczyć swoje zdrowie, albo w jakikolwiek inny sposób poczuć się wyjątkowy w tym momencie. Nie podchodź, nie ruszaj tego, to jest teren demonów. Żeby jeszcze to jakby dopiąć, kropkę postawić nad i, dokładnie identyczne rozeznanie grzechów okultyzmu ma Kościół satanistyczny. w Biblii Antona Lavey'a, napisanej w 1969 roku, w tak zwanej Biblii Szatana, jest jasno powiedziane to, co napisane jest w Biblii chrześcijan, że okultyzm i wszelkie praktyki magiczne to są praktyki śmiertelne dla duszy człowieka w sensie takim, że one prostą drogą prowadzą do kontaktu z demonami. Różnica oczywista polega na tym, że Kościół mówi dlatego nie podchodź, odejdź, odwróć się, nie daj się kusić nawet, żeby się nie poparzyć. Natomiast Lavey i sataniści mówią rób to. Jeżeli chcesz spotkać demony, nie ma prostszej drogi, wejść w okultyzm. Czyli kategoria wydaje mi się dosyć taka no, radykalna tutaj postawienia sprawy. I może jeszcze jedna refleksja, mam nadzieję ciekawa dla Państwa, bo spodziewam się, że to gdzieś w pytaniach nam wypadnie. Też być może niektórzy z Państwa wiedzą, że jako zafiksowana antypoterowska autorka te wątki czasem ruszam. Wyjaśnię od razu. Jak będą jeszcze pytania, to oczywiście możemy temat pogłębić. Czy występowanie wątków, nazwijmy to okultystycznych, czyli dotyczących magii, jakichś postaci fantazji, jakichś rzeczywistości duchowych, dobra i zła, tej walki całej, czy to wszystko, co wprowadziło się do popkultury współczesnej i mamy to, bo mamy i w bajkach, i w książkach, i w filmach, i w grach komputerowych, i w bardzo wielu różnych multimedialnych propozycjach, nawet w ofertach reklamowych, nasz świat współczesny, nie wiem, czy Państwo się zgodzicie ze mną, ja mam takie właśnie wrażenie, zwłaszcza w tej warstwie popkultury, teksty piosenek, proszę bardzo, też niektórych zespołów muzycznych, w tej warstwie popkulturowej, zwłaszcza takiej nęcącej, powiedziałabym, dzieci i młodzież, otwarty jest na promocję okultystycznej wizji świata, czyli magia jako taka jest obłędnie atrakcyjnym towarem, czy też sposobem wabienia współcześnie klienta. I teraz trzeba by oczywiście rozróżnić, i to właśnie teraz krótko zróbmy, bo to się da, takie dzieła kultury, już nie mówię popkultury, ale kultury, jak na przykład właśnie czy baśnie Andersena, czy powieści genialne, fantazy Lewisa i Tolkiena, czy naszą Konopnicką, jeszcze wrócę tutaj do tego, czy jakiś motyw w ogóle, czy skrzata, czy wróżki, czy jakiejś innej postaci baśniowej, musimy zrobić z tym porządek i uświadomić sobie, że nie każda produkcja, tak to nazwijmy ogólnie, sobie już nie wymieniać za każdym razem wszystkiego, która takie motywy zawiera, jest przesiąknięta okultyzmem i trudno naprawdę z tej perspektywy oceniać chociażby Syrenkę Andersena czy Koszałka Opałka, prawda? Bo jesteśmy w innej rzeczywistości. Zatem rodzi się od razu pytanie, jak odróżnić te produkty kultury czy też popkultury, gdzie i tu magia, i tu magia. Otóż zasada moim zdaniem rozróżniania, może niedoskonała, ale w 99%, czyli dość wysoko, sprawdzająca się jest następująca. Jeżeli w jakiejś opowieści, tak to nazwijmy sobie, magią nie zajmują się ludzie, tylko świat bohaterów tej opowieści, tej fabuły, podzielony jest bardzo wyraźnie na dwa światy, czyli ludzki, bohaterów ludzkich, po prostu osób, a druga półka, tak to nazwijmy sobie, bohaterów, to są postaci fantazy. I one uprawiają magię, czy mają jakieś władze nadzwyczajne, jakieś magiczne przedmioty, moc rządzenia żywiołami, potrafią rzeczy, których człowiek nie potrafi. I ta walka pomiędzy postaciami fantazy do tego jeszcze jest na tyle radykalnie spolaryzowana, że potrafimy w takiej opowieści bez błądzenia, ważne chyba słowo, bez błądzenia rozpoznać, gdzie jest biel, a gdzie czerń, czyli gdzie jest dobro, gdzie zło, gdzie jest światło, gdzie ciemność. I te postaci fantazy będą wtedy bardzo ładnie i czytelnie pokazane i będzie odbiorca wiedział, że po białej stronie, tak to nazwijmy sobie, są dobre wróżki, skrzaty, jakieś dobre, magiczne zwierzęta, jakieś stworzenia fantazy, życzliwe ludziom. Czasami aniołowie pojawiają się też w takich opowieściach jako postaci fantazy, chociaż wiemy dobrze, że są tylko zapożyczeni z realnego świata. A po drugiej stronie właśnie ta tak zwana czarna magia, nazwijmy to tak, to są upiory, to są strzygi, to są te wszystkie magiczne zwierzęta, czarnoksiężniki, wiedźmy, wilkołaki i tak dalej. Więc jeżeli ten schemat podziału, jeszcze go tak króciutko podsumuję, jest taki, że ludzie nie zajmują się magią, żyją, po prostu żyją, a po drugiej stronie opowieści jest świat fantazy podzielony jeszcze ładnie na biało i czarno i zdarza się tylko w tej opowieści, że człowiek staje się albo obserwatorem magicznej walki postaci fantazy, albo może wziąć udział, bo po coś ta magia tam jest pokazana, czyli może wziąć udział w walce dobra ze złem tej półki fantazy, ale na zasadzie takiej, że albo jest beneficjentem tych dobrych postaci magicznych, czyli Kopciuszek dostanie swoją suknię na bali, karoce i jednak będzie happy end w tej opowieści, albo z kolei człowiek będzie ofiarą magii, czyli przez na przykład złe życie, złe uczynki, paktowanie, patrz nasz pan Twardowski z diabłem narazi się na jakieś takie magiczne oddziaływanie świata zła, to wtedy przy takiej strukturze opowieści możemy powiedzieć, że no popkultura się spisała, kultura się spisała, jesteśmy w schemacie tradycyjnej baśni. Natomiast to, co robi popkultura współczesna, i tutaj Harry Potter otwiera moim zdaniem puszkę Pandory i mnoży się potem, od ery Joanne Rowling zaczęło się mnożyć bardzo wiele produktów, zwłaszcza w tej popkulturze dziecięcej, młodzieżowej, czy właśnie takiej rozrywkowej, tak to nazwijmy, gdzie ten okultyzm zostaje już nie wyciągnięty naprawdę z realnej magii, a nie jest tylko pomysłem na jakąś dekorację do opowieści. W takich produkcjach ludzie będą zajmowali się magią. Czyli popkultura łamie zasadę, dlatego mówiłam tyle o Biblii, to jest bardzo ważne, łamie zasadę, którą respektowali dawni autorzy, dawni kreatorzy. Człowiekowi nie wolno dotykać magii. I kultura baśniowa respektowała to. Popkultura współczesna mówi, a dlaczego nie? A właśnie, że wolno. I zaczynają się mnożyć bohaterowie popkulturowi, kolorowi różnych gatunków filmowych, książkowych itp., którzy stają się sami właściwie po części fantazy. Czyli są ludźmi, albo grupka jakaś jest opisana, nastolatków, dzieciaków, ale mają moce magiczne, mają różdżki, mają wszelkie możliwe przedmioty, mają władzę nad żywiołami, mają księgi tajemne, otwierają się na działanie właśnie tych sił zła i czerpią z tego jakieś przywileje dla siebie. To wszystko sprawia, że grzech okultyzmu, który tak jak powiedziałam, Kościół rozpoznał genialnie, od zarania konsekwentnie pilnował wiedzy na temat wielkiego śmiertelnego grzechu okultyzmu, ten grzech okultyzmu wchodzi do popkultury, kultury współczesnej już sprzedany komercyjnie jako właśnie jakieś fantazy, ale proszę zwrócić uwagę na zasadę, już mówiłam o tym kiedyś, ale sądzę, że warto się tym podzielić jeszcze, na zasadę następującą. Jeżeli coś zostało ujęte w cudzysłów tytułu, załóżmy książki, nie skutkuje to tym, że rzeczywistość w tej książce opisana staje się fantazy. To, że ja piszę książki o Bogu, nie sprawia, mówiąc w skrócie, że Bóg staje się postacią fantazy. Nawet gdybym napisała bajkę o Panu Bogu i o, nie wiem, jakiejś tam sierotce, no to nie zaskutkowałby to tym, że Bóg staje się postacią nierealną. I dokładnie tak samo jest z wciąganiem realnego okultyzmu do popkultury współczesnej, czy książek, czy filmów, gier, jakichkolwiek pomysłów innych. To, że ktoś opisał to w książce, na przykład fantazy dla dzieci, patrz, Harry Potter, nie oznacza to, że ta rzeczywistość straciła pazur, że ona przestała być toksyczna, że ciemność przestała być ciemna. Nie jest to audycja o Harrym Potterze, żeby to było jasne, ale wdzięczny przykład, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy i jakoś to przedstawić. Dlatego powiedziałam Państwu, na ten temat możemy rozmawiać, jeżeli będziecie mieli Państwo ochotę. No i może jeszcze jedno zdanie takie podsumowujące. Aha, dobrze, jeszcze tutaj chwilkę mamy. Pan Leszek jest wspaniałomyślny dla mojego gadulstwa. Dziękuję uprzejmie. No to może jeszcze dwie kwestie chciałabym poruszyć. Też już kiedyś mówiliśmy o tym na antenie, ale nie mogę się obyć bez tego wątku. Trzeba tu pojawić, jakby wprowadzić pojęcie gnozy. Co to jest gnoza? Ponieważ gnoza jest, powiedziałabym, pojęciem kluczowym dla wszelkich praktyk okultystycznych, czyli magii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, tej medycyny szamańskiej. Co to jest gnoza? Jest to wiedza tajemna, ale uwaga, jeszcze ma jedną właściwość. Jest to wiedza tajemna, która zbawia. Okultyzm dlatego jest grzechem śmiertelnym dla duszy człowieka i dotykanie go skutkuje wielkim ryzykiem duchowego kryzysu czy poranienia, ponieważ wchodzimy na teren ludzi, którzy uprawiają praktyki w pełnym przekonaniu, że i siebie, i tych, którzy oddadzą się w ich ręce, prowadzą do zbawienia. Czyli Jezus nie jest potrzebny. To jest rzeczywistość bez Boga, zatem bezbożna, bo nie jest Jezus do niczego potrzebny. Jeżeli jesteś jakby w jakiejś dziedzinie, powiedzmy, okultystycznej, gnostykiem, tutaj w innym znaczeniu trochę użyłam tego słowa, czyli jesteś wtajemniczony, znasz te księgi, nauczył cię mistrz rytuałów, wiesz, jak się tam odcinać po jakimś uzdrawiającym seansie, co trzeba powiedzieć, a jaka mantra, a jaka modlitwa, wiesz, jaką pozycję ciała przyjąć przy medytacji, wiesz, który czakram pomasować, czy też oddziaływać z odległości na niego, bo i tak można. Wiesz, jak się wprowadzić w stan autohipnozy. Jeżeli masz zatem tę wiedzę tajemną, która ciebie zbawia, Jezus Chrystus do niczego nie jest ci potrzebny, bo twoje samo doskonalenie się postępuje, zbawisz się sam, wystarczy, że poćwiczysz jeszcze, że jakby wejdziesz głębiej w te tajniki. I teraz prawdą jest, że osoby, które w Polsce uprawiają okultyzm, samych, proszę Państwa, bioenergoterapeutów jest w Polsce ponad 100 tysięcy. A to jest tylko kropla w morzu. Iluż jeszcze do tego wróżbitów i astrologów i uzdrawiających innymi metodami. Iluż jeszcze ludzi wierzących w różnego rodzaju dziwne rzeczy, tak to nazwijmy. I w horoskopy, i w amulety, i w pierścienie, i w magię bransoletek, kamieni, nie wiem czego tam jeszcze. Czyli tak naprawdę jest cała armia osób, które w pewnym sensie tracą wrażliwość, powiedziałabym, taką radykalną, jaką Kościół, jak powiedziałam, już też zawsze miał. I teraz, jeśli chodzi o tych, że właśnie uprawiających okultyzm w gabinetach pokątnie czy niepokątnie, czy na targach ezoterycznych, czy na stronach internetowych, czy w programach telewizyjnych, czy w aplikacjach telefonicznych, jest naprawdę bardzo wiele dróg takich oficjalnych, gdzie ten zabobon się szerzy i jest propagowany. Spotkacie się Państwo z tym nieraz, że te osoby będą nawet używały jakichś przedmiotów, które będą przypominały przedmioty kultu religijnego, albo wręcz będą takimi przedmiotami. Czyli możecie iść do gabinetu tarocistki czy jakiejś wróżbitki i znajdziecie tam figurkę świętego ojca Pio i anioły takie jako żywo przypominające te z kościoła i może nawet Matka Boża gdzieś na jakimś obrazku i jakieś inne, różaniec jako różdżka traktowany, wahadełko. Więc mogą być nawet takie przedmioty, możecie Państwo się spotkać z czymś takim, ale to w żaden sposób nie weryfikuje takiego uzdrowiciela, czy takiej wróżbitki, czy tarocistki, czy astrologa, jako osoby wierzącej. Te osoby są pogubione duchowo. One często mają wizję siebie taką, że są katolikami, że są chrześcijanami, a przy okazji tylko uzdrawiają i pomagają. Czyli mają takie poczucie jeszcze podwójne wielkiej swojej życiowej misji. Mogą się modlić nawet. Ale uwaga, powiedzmy to jasno, ich złudzenia na swój temat to nie jest prawda o nich. To jest niestety uwiedzenie, duchowe uwiedzenie. Osoby uprawiające magię, czy świadomie wchodzące w ten świat, korzystające z usług tego rodzaju mistrzów, tak to nazwijmy, to są osoby narażone bezpośrednio na oddziaływania duchowe zła. I prawda jest taka, jeśli wierzyć katechizmowi, a czemuż nie, że osoby takie nie powinny, niestety nie powinny przystępować do Komunii Świętej. One nie mają prawa. To, że to robią, to zostawmy, ja nie oceniam, to w ogóle zostawiam, to mnie jakby w tym momencie nie interesuje. Ja tylko mówię to, co mówi katechizm Kościoła katolickiego. Jeżeli jesteś okultystą jakimkolwiek, uzdrowicielem wszelkiej maści, nie powinieneś. Bóg cię woła, Kościół mówi, być, klęcz w tej ławce, módl się, proś o wybaczenie, ale nie wolno ci dotykać ołtarza, czyli ta rzeczywiście, jesteś w innym świecie, jesteś w świecie zła, nie, jesteś nieoczyszczonym człowiekiem i bez względu na to, co myślisz o sobie, bez względu na to, jakie masz poczucie misji, uzdrawiania, wyciągania ludzi z kłopotów, tak jak Szymon Mak, dlatego też przeczytałam, bo to jest piękne, właśnie to świetne samopoczucie Szymona Maga, ten zachwyt, w jaki wprawiał tłum, ta radość, że właśnie jest taki wyjątkowy, mówili o nim, że to z mocy Bożej on taki jest. Więc nie dajmy się ani świeckim egzorcystom, ani uzdrowicielom, ani astrologom, ani wróżkom, po prostu nie dajmy się wodzić za nos. Są to osoby potrzebujące natychmiast pomocy duchowej. Powtórzę, co powiedziałam dzisiaj już, jeśli chodzi o egzorcystów. Jeżeli oni rozpoznają w kimś jakieś dary paranormalne, tak to nazwijmy, to widzą natychmiast, że jest to osoba do no, przynajmniej rozpoznania takiego już wnikliwego, a być może nawet właśnie potrzebująca już egzorcyzmowania. Bo normalnie Bóg udziela darów naturalnych człowiekowi. One zupełnie wystarczą do zbawienia, a kiedy czasem postanawia w sposób spektakularny zadziałać, to też jest to z jego punktu widzenia usprawiedliwione i ostatecznie to się weryfikuje. Czyli wszelkiego rodzaju paranormalne dary są sygnałem, że weszliśmy na tereny złego. I jeszcze tylko jeśli chodzi o tę medycynę, bo myślę, że i to Państwa być może poruszy, będziecie chcieli też o tym z nami rozmawiać. Medycyna szamańska, ta ostatnia gałąź okultyzmu, ma się u nas świetnie. Ktokolwiek słyszał o metodzie Reiki, jak będziecie zainteresowani, to więcej o tym powiem, to rzeczywiście zaświadczy. Kto słyszał o metodzie Silwy, poszerzania świadomości, samouzdrawiania, samozbawiania. Mówi się oficjalnie, że jest to tak kontrowersyjna metoda, że uważa się po prostu za nowy ruch religijny, metoda Silwy. Kto z nas nie słyszał o bioenergoterapeutach? Mówiłam, że ponad 100 tysięcy ich już praktykuje w Polsce. Kto nie słyszał o homeopatii? Jeszcze niedawno ja radykalnie, jak będziecie Państwo zainteresowani, się tym tematem zajmę, ale tylko sygnalizuję teraz. No są wszelkie naprawdę techniki, które powodują, że człowiek otwiera się na tak zwane kosmiczne energie, na jakąś energię życiową Matki Ziemi, przedwiecznej jaźni, nie wiem czego tam jeszcze. A prawda jest taka, że zamiast szukać kosmicznej inteligencji, która ma przez jego ręce uzdrawiać, powinien się udać do własnej inteligencji najpierw. Bo Kościół mówi jasno, wiara i rozum, nie potrzebujesz irracjonalnej jakiegoś pojęcia, nie wiem, inteligencji kosmicznej, ty masz swoją, ona ci wystarczy, Bóg ci to dał, to jest dar Boga i kieruj się nią. Jeżeli na przykład, tutaj może tylko jeden konkretny przykład na koniec, jeżeli przy medycynie, tak to nazwijmy, takiej paramedycynie Reiki, przy uzdrawianiu metodą Reiki, wielki mistrz czy mistrz Reiki, który po kilkudniowym czy kilkutygodniowym kursie bierze się za leczenie z nowotworów i innych rzeczy, nie musi mieć 6 lat studiów medycznych. Jeżeli te osoby twierdzą, że zalecane jest, starają się zawsze uzdrawiać tylko z lewej strony pacjenta i oddziaływać na jego czakramy, przekręcając petenta z plecków na brzuszek i z brzuszka na plecki, z prawej nie wolno, bo z prawej uzdrawiają duchy równolegle. I są mistrzowie Reiki również w Polsce. Przepraszam, że się uśmiecham, ale pan Leszek też się uśmiecha tak już radośnie i tak jak prawdziwy chrześcijanin, więc ja nie mogę uśmiechem nie zareagować na jego reakcję. Tak, proszę państwa, w czasie seansu Reiki z prawej strony uzdrawiają duchy, z lewej uzdrawia uzdrowiciel. I problem polega na tym, że niektórzy uzdrowiciele, uwaga, wierzę w to, widzą te duchy. Ponieważ zasadą demonów jest, że ich pazerność na własną chwałę, ich pycha, ich duma może prowadzić do tego, że pewne dary ujawnią się w tak spektakularny sposób i tym bardziej uwiążą człowieka w tym zachwycie dla demonów, że diabeł wprowadzi się na tron Boga i będzie wtedy zadowolony. O to mu chodzi. W okultyzmie dokładnie o to chodzi, żeby niepotrzebne było zbawienie Jezusa Chrystusa, a samo zbawienie, jakie podsycą demony różnymi metodami, okazało się drogą do samozadowolenia również i tych, co uzdrawiają, i tych, którzy podlegają różnego rodzaju praktykom okultystycznym.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wstępu do naszej audycji Między okultyzmem i zabobonem. Pani Małgorzata Nawrocka z mężem Markiem są naszymi gośćmi. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. W studio jesteśmy w Toruniu. Słuchacze z Polski Północnej mogą telefonować 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na stronie audycje dla małżonków pod naszym zdjęciem ze studia można wpisywać swoje komentarze i pytania.
Mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życie na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Zniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:14 już minęła, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat między okultyzmem i zabobonem. Nasi goście Małgorzata i Marek Nawrocy. Słuchamy Radio Maryja.
Cześć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Dorota z Norwegii dzwoni. Ja chciałabym odnośnie audycji, chciałabym się dowiedzieć, czy akupunktura jest również okultyzmem, czy to jest dopuszczalne, bo praktycznie ja ciągle tej opowiadam i mówię, że to jest zabronione, absolutnie nie. I jest takie to moje zdanie. Oczywiście spotykam się ciągle z odmową i mówią, że przecież to nie jest szkodliwe, to dla zdrowia. I bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Doroto.
Pani Doroto, dobrze, to krótko. Powiem tak, z mojego punktu widzenia, ale nawet może będziecie Państwo zbulwersowani, a może nie, nawet do zwykłej internetowej encyklopedii, proszę sobie zajrzeć, i przy akupunkturze, i przy akupresurze, i przy refleksologii, czyli wszędzie tam, gdzie mamy jakąś teorię, że istnieją jakieś magiczne punkty na stopach, twarzy, rękach człowieka i poprzez jakby oddziaływanie na nie, przez nakłuwanie, masowanie, energetyzowanie na różne sposoby, symbolicznie przenosić się ma niby to działanie medyczne na jakieś organy wewnętrzne, to wszystko niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną. To wszystko klasyfikowane jest jako paranauka. Więc można z dwóch punktów widzenia patrzeć na tę rzeczywistość. Ja naprawdę, zachwyca mnie chrześcijaństwo, dlatego, że wiara i rozum, że mój Bóg nie każe mi nurkować na główkę, prawda, do płytkiego strumienia, tylko zawsze jakby mam szansę rozumem weryfikować pewne rzeczy. Jeżeli te praktyki paramedyczne, o które pani pyta, jeszcze wymieniła mi inne. Jeżeli one przez medycynę oficjalną zaklasyfikowane są jako wiedza niemedyczna, jako wiedza niezgodna ze współczesnym rozeznaniem medycznym, to tym bardziej, jeżeli nałożymy na to jeszcze myślenie magiczne i jakieś symboliczne, bo i przy refleksologii, i przy akupunkturze, i akupresurze ważne jest chyba to pojęcie myślenia symbolicznego również. Czyli przypisywania to jest magiczne. Myślenie symboliczne bywa magiczne. Czyli tworzenie to nie musi być narysowane, to nie musi być z gliny wyrzeźbiony ten bałwan. To może być w mentalności człowieka. Coś jest symbolem czegoś. Jakby ufam temu, bo to symbolizuje, nie wiem, ten organ. Tu pomasuję, a moja wątroba się ucieszy. Oczywiste jest, że masowanie stóp, dotyk dłoni, gładzenie po twarzy, to są bardzo przyjemne rzeczy i rozluźniające dla człowieka, i kojące. I naprawdę po pielgrzymce na Jasną Górę, jak się tak przewleczesz, człowiecze, 300 kilometrów, a potem po dobrej kąpieli już we własnym domu poprosisz męża czy żonę o wymasowanie stópek, to będzie to absolutnie luksusowa sytuacja, ale to nie jest akupresura w tym momencie, bo nie ma żadnego magicznego, symbolicznego atlasu, prawda, żeby stopy czy czegokolwiek. Więc no, z tych powodów uważam, że godne z lekceważenia są te praktyki raczej.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie problemy.
A kogo witamy?
Danutę.
Witamy panią Danuto, słuchamy panią.
W młodości miałam chyba 16 lat, nawet może nie miałam. Sąsiadka mnie zaprosiła powróżyć sobie. No i teraz mam wielkie problemy na starość. Bo ten wróż dał mi taką kartkę jakąś.
Tak.
No i teraz bardzo przeżywam. Nie wiem, gdzie mam się z tym udać. Bo nawet mi się śniło, że w piekle byłam. Widziałam piekło.
No tak.
Jeszcze na dodatek, jak wiem, już parę lat, nie wiem, może 4, może 5, przyszedł pan taki i żebym na dekeder do radia umowę zrobiła. I ja no, nieświadomie to po prostu, bo to mi było niepotrzebne, ale nieświadomie. No i podpisałam. A potem to zrozumiałam, że to niestety to był zły dług. I teraz mam okropne problemy. Gdzie mam się udać z tym?
Dziękujemy pani Danuto.
Dobrze, pani Danuto, krótki komentarz. Po pierwsze, bardzo dziękuję za ten telefon, bo pani i od razu pocieszę. Bez względu i nie tylko panią, panią Danutę i wszystkich, którzy słysząc naszą audycję mieli takie wrażenie: dobry Boże, co ja zrobiłem, bo byłem tam gdzieś, bo kiedyś ktoś mi powróżył, bo jakiś astrolog, bo tam Andrzejki, nie wiem, cokolwiek. Proszę państwa, to jest rzeczywistość magii, okultyzmu jest grzechem śmiertelnym dla duszy człowieka, ale jest konfesjonał. Jeżeli jakiekolwiek problemy są duchowe, po jakimś zjawisku czy kontakcie z taką rzeczywistością, które państwo rozpoznajecie w sobie, czy podejrzewacie, że to może być ten problem, to naprawdę do konfesjonału. Jeżeli się okaże, że ksiądz w konfesjonale, kapłan, Jezusowy, Chrystusowy kapłan, rozpozna, że problem jest głębszy, to pokieruje. Każdy proboszcz w parafii powinien znać telefon do egzorcyzy diecezjalnego, czyli po prostu jest kontakt. Można takiej pomocy sobie, można taką pomoc sobie uzyskać. Jeżeli państwo jesteście internetowi, to ja chętnie polecę. Są takie dwie publikacje krótkie, bardzo trafione, egzorcysty księdza Jarka Kaźmierczaka. Może podam tytuły. Diabeł tkwi w szczegółach, to jest publikacja pierwsza. Znajdziecie ten artykuł na internecie i zanim zadzwonisz do egzorcysty. Napisał to egzorcysta, ksiądz katolicki. Diabeł tkwi w szczegółach i drugi artykuł, zanim zadzwonisz do egzorcysty. I to są krótkie teksty, które osobom zaniepokojonym, czy przypadkiem w coś nie wdepnęły, czy kłopoty, które mają teraz, nie mają związku z czymś, co tam kiedyś latami temu, czy oni, czy rodzice. Można polecić te teksty, albo właśnie rozmowę z kapłanem. Zróbcie porządki, spokojnie, spokojnie, porządki w tej kwestii, a potem po prostu cieszcie się wolnością duchową, bo Jezus jest potężniejszy ponad piekło, a diabeł jeszcze wredna małpa, bo przecież to dokładnie tak działa, że najpierw zwabi człowieka, najpierw go skusi, omami, a potem będzie go dręczył. A, zobacz, co zrobiłeś. I nawet taka wspaniała pani Dorota, która, przepraszam, pani Danuta, która do nas dzwoni, potem biedna po latach mówi: o Boże, czy ja nie trafię do piekła. Nie, tylko do Jezusa trzeba się zwrócić. To jest lekarz wszelkich duchowych ran. Nie bójmy się, zróbmy z tym porządki, ale nie bójmy się, niczego się nie bójmy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszka z Lublina.
Witamy pani Agnieszko.
Szukam odpowiedzi na takie pytania i właśnie nigdzie nie mogę znaleźć, ani w internecie i nic tak nie potrafi mi powiedzieć. Mam nadzieję, że tutaj pani będzie znała odpowiedź. Ponieważ mam problemy zdrowotne, to kierowana jestem często do osteopaty albo na takie zabiegi masażu krzyżowo-czaszkowego. I nigdzie nie mogę znaleźć, czy poddawanie się właśnie takim zabiegom nie będzie ciągnęło za sobą jakichś konsekwencji duchowych. O homeopatii to już wiadomo, dla mnie jest to wiadome, natomiast tutaj nigdzie nie mam takiej jednoznaczności. Mam nadzieję, że odzyskam odpowiedź i przechodzę na odbiór.
Wie pani co? Dobrze, zrobimy tak, bo rzeczywiście sprawa nie jest taka do końca jednoznaczna. Umówmy się, że ja to przemyślę i poszukam sama jeszcze, dobrze? I w komentarzach na Facebooku naszej audycji, dzisiejszego programu, ja pani udzielę odpowiedzi. Dobrze? Ja po prostu tam wpiszę. Zaraz tutaj zapiszę sobie to, żeby mi nie umknęło, bo rzeczywiście, jakby to powiedzieć, nie chodzi o to, żeby wylać dziecko z kąpielą, a z drugiej strony też postaram się, bo po prostu nie pamiętam dokładnie tytułu tej książki, sprawdzę to, postaram się jakby lekko tam pokierować, dobrze? Żeby pani sobie mogła już doczytać i rozwiążemy ten problem, tylko może nie w tej chwili, dobrze?
Jeśli... Ja bym jeszcze pozwolił sobie zapytać, pani mówi, że kierują panią lekarze?
Tak, znajomi, dopytuje się Czy właśnie gdzieś tam na Facebooku szukam jakiejś
tak,
pomocy?
Tak, tak, nie, to ja od razu bym tak bardzo przestrzegł. Szukajmy lekarzy, bo leczenie się przez internet, Facebooka, znajomych to już czasem, znajomi mają doświadczenie jakieś medyczne, bo mieli jakąś chorobę, więc tutaj ze znajomymi oczywiście można rozmawiać.
No właśnie,
ale leczmy się przez lekarzy.
Oni są zafascynowani tą osteopatią. No dla mnie, no nie mam... I to są osoby niekoniecznie chodzące do kościoła. To jest też taki dla mnie sens pytania.
Znaczy
my
chorzy są
my
wszyscy.
Akurat jesteśmy we wspólnocie, którą kiedyś też przez pewien czas patronował ksiądz Jerzy Popiełuszko, środowisko medyków, i w naszej wspólnocie jest bardzo dużo lekarzy. Niektórzy denerwują się, że przychodzą pacjenci i informują ich, co mają zrobić, jakie lekarstwa zaaplikować. Niektórzy lekarze z tego się śmieją. Dobrzy lekarze, naprawdę dobrzy lekarze. Nie dajmy się zwieść internetowi. To można również konsultować z dobrymi lekarzami.
Ja pytam, no, panią neurolog mam taką zaufaną i ona też mi nie wierzącą taką i ona też nie do końca umiała mi odpowiedzieć właśnie.
No tak. Dobrze, to spróbujemy, tak jak się umówiłyśmy.
Super. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Agnieszko. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja ostatnio spotkałam się...
A pani imię możemy znać?
Mówi Janina z Konstancina.
Witamy panią Janinę.
Ostatnio spotkałam się z taką sytuacją. Chciałam egzorcyzmować, żeby ksiądz mi egzorcyzmował sól. No i usłyszałam trochę na ten temat, że to jest jakiś chyba zabobon, że Polacy to w ogóle wierzą w różne zabobony, no i tam wiele innych takich, no w końcu tą sól, nad tą solą pomodlił się ksiądz, no ale trochę było mi nie bardzo przyjemnie, no bo mówię, czyżby zmieniły się czasy, a ta woda święcona, to też tam wszyscy wierzą, coś takiego. No i tą sól, nad tą solą pomodlił się ksiądz, no podziękowałam. No i właśnie teraz nie wiem, czy to tak się powinno dalej robić, jak kiedyś tam rodzice uczyli, czy zaniechać tego właśnie no prośby o egzorcyzmowanie soli. Chciałabym właśnie usłyszeć taką jakąś odpowiedź, czy to tak powinno być, czy nie. Halo?
Tak, tak, tak. Dziękujemy pani Janino za postawienie pytania, problemu.
Dobrze. Jest praktyką powszechną w kościele katolickim, podkreślę dzisiaj, egzorcyzmowanie oleju czy soli. No a woda święcona, no to powiedziałabym tak, no diabeł się boi wody święconej, a poza nim to ja nie znam nikogo, kto jakby się bał. Więc może powiem tak, czasami, tak na usprawiedliwienie tej całej sytuacji, żebyśmy też nie grillowali księdza, który może był zaskoczony, może pani nie znał dobrze, może nie wiedział, jakie pani ma intencje, bo czasami jest tak, że ludzie dla prowokacji próbują kapłanów w pewnym sensie wrzucić w jakieś sytuacje dla nich krępujące. Może on też nie do końca rozpoznał to. Natomiast ponieważ już pani wie, że działa sól egzorcyzmowana, to myślę, że może jakiś inny kapłan, który jakąś wspólnotą się zajmuje, który może nawet ksiądz egzorcysta, który nie będzie miał w ogóle problemu z tym pytaniem, jeżeli jeszcze sól byłaby taka potrzebna, to może pani w tej sytuacji pomóc, ale nic się tu nie zmieniło, rodzice dobrze uczyli, kropka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Zechirowa na Kaszubach. Serdecznie pozdrawiam pana prowadzącego i szanownych gości. Mnie nurtuje bardzo, nie tylko mnie, w rozmowach rodzinnych, towarzyskich wracamy do zdarzenia, które miało miejsce swego czasu w Watykanie pod tytułem Pachamama. Czy to zjawisko należy potraktować jako szamaństwo czy okultyzm, bo wiemy, że tam był skandal z tą figurką przywiezioną z Amazonii. To było w czasie synoda amazońskiego 2019 bodaj. i z udziałem biskupów i pewnie arcybiskupów. No, takie zamieszanie potężne, że bardzo wielu zacnych katolików wierzących po prostu no, nie może się w tym połapać. Jakie to miało znaczenie, jaki był cel i do jakiej kategorii możemy to zjawisko zakwalifikować? Czy do szamaństwa, czy do zabobonów, czy do jakiegoś innej nowej, może jakiejś tam konkurentki, ktoś nawet powiedział.
No i panie Jarosławie, będzie ciężko, bo my tu nie mamy specjalistów, żeby akurat na ten temat odpowiedzieć. Nie będziemy tutaj osądzali hierarchów Kościoła. Nie wszystko wiemy, nie wszystko rozumiemy.
Dobrze, zdanie komentarza, żeby pan też nie poczuł się jakby taki nie, znaczy zlekceważony, bo powiem szczerze, ja sobie te same pytania zadaję. I katolicy na całym świecie, dzięki Bogu, wiara i rozum, wierzymy i wierzymy też w dobre intencje, żeby to było jasne, i hierarchów, i papieża. Natomiast rozum mówi nam, stań z boku i poczekaj, co z tego będzie. Bo prawda jeszcze z tą nieszczęsną paczamamą jest taka, że ona po prostu podczas chrystianizacji Peru, ona przez Hiszpanów, ona była utożsamiana z Maryją. Czyli być może na fali próby oswojenia pewnych symboli takich etnicznych, które historycznie kojarzyły się. Wiadomo, że msze święte na świecie wyglądają różnie, że jakieś takie tradycje regionalne, tak to nazwijmy, które wchłonęło chrześcijaństwo i cudownie, i z tego wychodzą jakieś takie może nawet czyste, mówię pod względem duchowym, religijne praktyki, jakoś to się da obronić. Natomiast rozumiem pana pytanie, mówimy to tylko tak, mam te same pytania, wiara i rozum. Ja osobiście wolałabym nie widywać takich figur w miejscach, które dla mnie są święte i tradycyjne, takie moje własne, chrześcijańskie, ale zakładam dobrą wolę, może mniej rozeznania, może bardziej wiary tam było więcej niż rozumu i może kropkę postawmy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jerzy z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Jerzy.
Miałbym takie pytanie, w zasadzie prosiłbym o opinię tutaj. Pani pewnie słyszała o bioelektronice, o księdzu profesorze Włodzimierzu Sedlaku, który był twórcą właśnie katedry tejże bioelektroniki na KUL-u w Lublinie. Jak najbardziej naukowiec, który no, też zasługi w badaniu różnego rodzaju minerałów w Górach Świętokrzyskich, pewnych procesów nawet hutniczych, jak to wyglądało od zarania dziejów także na ziemiach polskich, ale właśnie ta bioelektronika była jego takim głównym polem do badań. To są zjawiska, które jakby wykraczają poza zwykłą biologię, czyli pojmowania człowieka jako tylko i wyłącznie zbiór tkanek pod kątem biologicznym, ale również takiego jakby profilu elektromagnetycznego człowieka, który po prostu można zmierzyć. A jakby dowodem na to, że człowiek też jest takim, nazwijmy to, swego rodzaju nadajnikiem tychże fal elektromagnetycznych, jest to, że udowodnione są szkodliwe oddziaływania chociażby masztów telefonii komórkowych, inne wysokiej częstotliwości promieniowania z transformatorów. Są nawet normy, które zabraniają na przykład sytuowania tychże transformatorów wyższej mocy, stacji średniego napięcia w pewnej odległości od bloków mieszkalnych, czyli to oddziaływuje jakby źle na to pole elektromagnetyczne, które ma w sobie człowiek, i jest to mierzalne. Tak więc ksiądz właśnie profesor Sedlak tąże mechanikę, nazwijmy to mechaniczno-kwantową, wprowadził, i tam jest cały szereg bardzo ciekawych przemyśleń na ten temat. Włącznie z tym, że kiedyś właśnie mu zadano pytanie o akupunkturę jaką taką, natomiast on to sprowadził jakby do igłoterapii, gdzie to jakby nie ma jakby przełożenia na jakąś filozofię wschodu. Natomiast okazuje się, że te punkty, nazwijmy to akupunkturowe, jeżeli się zbada zwykłym takim miernikiem oporności elektrycznej, czyli czymś no, bardzo prostym, co można sobie kupić przez internet, zwykłym wskaźnikiem, to w tych punktach, które gdzieś tam ta medycyna wschodnia podaje, są po prostu elementy, znaczy te punkty są o większej przewodności elektrycznej właśnie. Czyli tak jakby elementem i jakby znakiem zapytania jest badanie tego, co to z punktu widzenia fizycznego znaczy, tak? I to jest jakby, wydaje mi się, tutaj mówiła pani o tej niewylewaniu dziecka z kąpielą, czyli abstrahując od rzeczy, które są nadprzyrodzone, to tam możemy, wiadomo, wkraczać tylko wiarą i modlitwą, natomiast to, co możemy zbadać miernikiem, to po prostu jest ewidentne, tak? Czyli tutaj też mi się wydaje, że powinniśmy to traktować jako element jakby otwarty właśnie do takich badań, które możemy tym szkiełkiem i okiem zbadać. To jest jedna rzecz. I druga jeszcze rzecz, to wiadomo, że to, co właśnie pani mówi o tych czterech elementach, tych okultystyczno-wróżbiarskich jakichś i tak dalej, to jest jedna rzecz. Natomiast psychologia taka rozszerzona, to, czyli ta parapsychologia, no zajmuje się jakby tym, co możemy jakby badać i ogarniać. I tutaj na przykład chociażby z życia no świętych, bilokacja, to jest święty ojciec Pio, czy chociażby lewitacja, to jest święta Teresa z Awili, telekineza, czyli wpływ tej energii, nazwijmy tej psychicznej, na jakieś przedmioty, prawda, czy telepatia, tak, czyli przekazywanie jakichś myśli, uczuć. Czasami mówimy, że ktoś ma intuicję, prawda, żeby gdzieś nie iść, tak, no i w świecie zwierzęcym nazywamy to instynktem, ale coś takiego jest. Zdarza się, prawda, czasami taka, można powiedzieć, może jest to pomost właśnie między tym, co na przykład nasz anioł stróż chce nam przekazać, prawda, w myślach. Czasami sny, prawda, które też miewali święci i my też miewamy sny, prawda, czyli to też się gdzieś w tej takiej naszej sferze podświadomości to jest. To nie są rzeczy, których nie doświadczamy. My tego doświadczamy, czyli po prostu jeżeli doświadczamy, no to nie wkraczamy jakby na siłę w nadprzyrodzoność, bo to, tak jak mówię, jest kwestia tylko wiary i miłości, wiary i modlitwy, tak? Natomiast to, czego doświadczamy, czyli no starajmy się to w jakiś sposób zgłębiać. No tutaj chociażby polecam poczytać sobie właśnie księdza Włodzimierza Sedlaka, na przykład W pogoni za nieznanym, wspaniała książka, albo Człowiek i góry świętokrzyskie. No to rewelacyjny człowiek, jest teraz zresztą fundacja księdza Włodzimierza Sedlaka, jego uczniów, którzy w jakiś sposób kontynuują jego zainteresowanie i tą jego pasję w poznawaniu. Też słyszałem, że w którymś z kazań podczas apelu jasnogórskiego wspominał o księdzu profesorze nie kto inny jak biskup Depo, właśnie w kazaniu. Gdzieś przywołał księdza Włodzimierza Sedlaka. No i to mnie cieszy, bo to jest właśnie takie podejście, nazwijmy to, no poszukiwania, zainteresowania pewnej pasji. Natomiast jeśli chodzi też o, nazwijmy to, radiestezję, prawda, czyli jeżeli tutaj
pani
myślimy...
Jerzy, Pani Jerzy, przepraszam bardzo, ale dużo już pan tematów poruszył, także dajmy jeszcze możliwość odpowiedzenia, przynajmniej na niektóre, bo jest, że tak powiem, ciekawe wątki pan poruszył.
Jedno tylko zdanie. Jeśli chodzi o radiestezję, to na przykład też z historii wiemy, że na przykład rzymscy wojownicy, tam gdzie rozbijali obóz, tam wykładali cały obóz z doświadczenia, po prostu takie mieli, gliną taką, która, nazwijmy to, izolowała ich od powierzchni, ponieważ mieli doświadczenia, że to się czasami źle kończyło i ta glina jakby w odpowiedni sposób tam preparowana zatrzymywała, my to teraz, ktoś tam może to nazwać ciekami wodnymi, natomiast no, oni z doświadczenia wiedzieli, że jeśli coś takiego zrobią, to się wyśpią.
Dobrze, pani Jerzy, to tyle wystarczy. Tak, wystarczy. Dziękuję bardzo. Ja jestem fizykiem i całe życie w Instytucie Fizyki pracowałem i kiedyś w Toruniu był słynny uzdrowiciel. Zresztą nawet po kościołach uzdrawiał. To lata 80. były. I został zaproszony do Instytutu Fizyki, żeby poddać go eksperymentom, że tak powiem, pomiarowym. I okazało się, że najczulsze elektrometry nic nie wykazały. Żadnego pola, żadnego potencjału, żadnego napięcia. Po prostu, a on łańcuchy ludzi tworzył, dawał energię i tak dalej. Niemierzalne. No więc właśnie. Natomiast z tymi punktami, na przykład akupunktury, które można lokalizować za pomocą łomomierza, tak jest. Sam wiem, sprawdzałem. To jest faktycznie zjawisko fizyczne. Natomiast no, medycyna starochińska właśnie mówiła o tych specjalnych sferach człowieka, miejscach, które należy tak czy inaczej tam, prawda, pobudzać. Ale współczesna fizjoterapia też te miejsca zna i zna zupełnie wytłumaczenie medyczne. Także to jest nauka. To jest nauka.
Kochani, wkraczam do akcji. Nie, to nie jest nauka. Muszę zaprotestować. Panie Jerzy, znaczy tak, ja jestem bardzo wdzięczna za ten telefon i spodziewałam się, bo jest wiele osób poszukujących, tak jak pan, ale oto ślizgamy się na krawędzi i proszę sobie to uświadomić, że jest wiele takich styków nauki i powiedzmy to pseudo duchowości, które gdzieś, czy pseudo medycyny, czy jakichś eksperymentów, które się gdzieś tam na tej krawędzi spotykają i rzeczywiście byłoby arogancją powiedzieć, że o, na pewno nie, albo o, na pewno tak. Natomiast proszę być bardzo ostrożnym. Jeśli chodzi o radiestezję, zapewniam pana, że woda nie posiada żadnej energii i nie promieniuje i bez względu na to, co robili starożytni Rzymianie, każdy człowiek zajmujący się profesjonalnie tematyką powie panu, że nie ma żadnego promieniowania cieków wodnych. Podobnie jeśli chodzi o te punkty, to może się też jeszcze tutaj ustosunkujmy do tego. Jeśli chodzi o te punkty na ciele człowieka. Czakramy, jak dobrze państwo wiecie, być może, jest ich 7. Teoria czakramów wykorzystywana jest w bardzo wielu religiach wschodu i przez pseudomedycynę współczesną również jest wykorzystywana, jak chociażby przy metodzie, za przeproszeniem, uzdrawiania reiki, o której mówiłam wcześniej. I są to rzeczywiście istniejące bardzo wyjątkowe punkty w ciele człowieka, głównie emitujące hormony, zatem bardzo ważne, jak również inne strategiczne organy ludzkie. I teraz można spojrzeć na różne sposoby na to. Owszem, tak, człowiek ma takie 7 organów w sobie, ma ich o wiele więcej. Albo można, jeśli chodzi o akupunkturę, akupresurę, stopy, ręce, twarz, cokolwiek chcecie powiedzieć. No tak, człowiek ma wiele punktów na sobie, które z jakiegoś powodu są bardziej unerwione i przez to jakby mogą pobudzać, czy też blokować, kiedy tam, prawda, w wyniku jakiejś choroby, jakieś siły witalne, tak to nazwijmy. Ale tutaj kropka i tylko kropka. W momencie, kiedy do tego dołoży się teorię, że te punkty są jakieś magiczne, bo tam się przecinają kanały energetyczne, czyli nie mówimy już o sile witalnej, o krwi, o limfie, o tkankach, nie mówimy o tym, tylko zaczynamy wymyślać, robimy nadbudowę do tej bazy intelektualnej, tak jak przy radiestezji, że jakiś promieniowanie wymyślimy sobie, podkreślam. Więc jeżeli zaczniemy opowiadać o kanałach energetycznych, które się w tych punktach właśnie, na tej stopie, ręce, czy przy tych czakramach, w trzustce, szyszynce, gdziekolwiek, że one się tam krzyżują, to wchodzimy na bagienny teren okultyzmu. Ponieważ jak ja państwa serdecznie kieruję do książki Psychologia i New Age, księdza profesora Aleksandra Posadzkiego, gdzie temat właśnie różnego rodzaju punktów energetycznych i kanałów energii chi i nie wiem czego tam jeszcze, jest doskonale omówiony. I ksiądz profesor w załączniku podaje tam wypis opinii profesorów uczelni medycznych polskich, którzy mówią jasno, nie ma żadnych punktów przecinania się energii. Człowiek nie ma niczego w tym rodzaju. A już łączenie tego z teorią, że energia osobista człowieka i energia kosmiczna tam się właśnie przetnie, więc jakiś rodzaj, nie wiem, promieniowania nadzwyczajnego, aury, nie wiem czego tam jeszcze, spowoduje właśnie jakieś uruchomi pewne procesy, czy lecznicze, czy rozwoju intelektualnego, czy jakiegoś duchowego człowieka. To wszystko są tylko teorie. Jesteśmy w świecie paramedycyny. I bywali już, ja tutaj nie chcę się odnosić do księdza Sedlaka, po prostu nie chcę się odnosić. Natomiast dam inne przykłady. Bywali już bez nazwisk też, chociaż może księdza Klimuszkę, świętej pamięci, jeszcze szarpnę za ucho. Bywali tacy kapłani, którzy naprawdę z całym szacunkiem i dla posługi kapłańskiej, i dla życia, i dla osoby jako takiej, mają na swoim koncie różnego rodzaju odloty, tak bym to nazwała, uzdrowicielskie, czy byli twórcami jakichś teorii, już nie mówię o biskupach, radiestetach, już zasuńmy zasłonę milczenia na to, czyli byli kapłani, święci kapłani Kościoła katolickiego, nasi kapłani, żeby to było jasne, nasi kapłani, którzy z pewnych powodów zabrnęli gdzieś tam właśnie na tę krawędź, o której pan mówi. Więc generalnie moją intencją dzisiaj jest tylko powiedzieć, nie podchodźmy do krawędzi. Po co? Lepiej po takim twardym gruncie stąpać.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Witamy panie Januszu.
No właśnie przed chwilą pani Nawrocka wymieniła nazwisko księdza profesora Aleksandra Posadzkiego i właśnie chciałem zapytać o to, co z tym wybitnym demonologiem, który i pojawiał się w Radiu Maryja i jego artykuły się pojawiały w naszym dzienniku i był bardzo aktywny w skali, można powiedzieć, ogólnopolskiej, bo jeździł z cyklem takich, powiedzmy, wykładów w ramach całej prawdy o magii. I mnóstwo książek miał na swoim koncie, nie mówiąc o pojedynczych artykułach. Co z tym wybitnym jezuitą, demonologiem dzieje się na chwilę obecną? Bo tak jak był kiedyś bardzo aktywny i obecny, można powiedzieć, w mediach, tak jakoś od pewnego czasu zamilkł. To jest moje pytanie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Januszu.
Panie Januszu, to może krótka odpowiedź. Po prostu jest za granicą ojciec Posadzki. I dla mnie jakby nie zmienia, jakby nie modyfikuje to faktu, że dla mnie jest autorytetem, jest dla mnie wybitnym demonologiem i autorem publikacji, o których pan mówi. Przy naszym sympozjum Magia Cała Prawda przez wiele lat też był prelegentem, którego szanowaliśmy nadzwyczajnie, widzieliśmy owoce jego pracy. Także proszę... Proszę się nie martwić, jeżeli ma pan potrzebę kontaktu z ojcem Aleksandrem Posadzkim, czy jakichś pytań na tematy, które pana interesują, to przez media społecznościowe można się z nim skontaktować. On jest otwarty na kontakt, także nie ma tutaj żadnej, powiedziałabym, wiedzy tajemnej w tej sprawie. Można się z nim kontaktować, po prostu w tej chwili robi inne rzeczy. Proszę samemu już znaleźć ojca Posadzkiego. Jeśli jakieś pytania są do wybitnego demonologa, to można je jemu zadać.
Słuchamy Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z tej strony, przepraszam, z tej strony Zofia Andrukiewicz z Podlasia.
Witamy panią Zofię.
Stokrotne Bóg zapłać. Ja od początku to słucham. I jest bardzo ważne, jak ta pani ma imię.
Małgorzata Nawrocka jest naszym gościem.
Małgorzata. Obiecuję modlić się za panią, mam czas, bo ja na wózku inwalidzkim trochę mamy pracy przy sobie. Ale obiecuję modlić się szczerze, gorąco i różancem. A ja też mam problemy, ale na razie sobie radzę. Tylko to są bardzo ważne rzeczy, żeby do młodzieży nie dotarło, bo nasza młodzież... I w rodzinach źle się dzieje, bo nie ma zgody za bardzo. Rodzice już są niepotrzebni dzieciom, ale chciałabym także i radiosłuchaczom powiedzieć, że nie można się tak martwić, bo mamy Anioła Stróża raz, mamy Michała Archanioła, mamy Jana Pawła, Andrzeja Bobole i zawsze tylko nic. Modlitwa i Pan Bóg. A mogę przeczytać modlitwę krótko do Andrzeja Boboli.
Tak, dziękujemy pani Zofio.
Proszę.
Pani pyta, czy może...
Modlitwa, tak. Pomoc w określonej trudności. Święty Andrzeju Bobolo.
Jeżeli króciutka...
Na drodze
króciutko
twojego
modlitwa.
Życia natraciłeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś. Z pomocą ufnej modlitwy dzięki niej rozpoznawałeś znaki utrzymywane od Boga. Przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem. Oto staję wobec trudności, która przekracza moje siły. Wspieraj mnie swym orędownictwem, aby przez cierpliwą modlitwę znalazł spokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwał aż do rozwiązania trudności. Ku chwale Boga Ojca, który Synem i Duchem Świętym panuje i na wieki wieków. Amen. Modlitwa świętego Andrzeja Boboli.
Dziękujemy pani Zofio za tą modlitwę, za pomodlenie się.
Tak, i też za obietnicę
treścią.
Modlitwy. Naprawdę ma pani doskonałe podejście w ogóle do życia też. Pani się przyznała, prawda, tu wózek inwalidzki, a tyle siły, tyle wiary. Gratulujemy, dziękujemy pani Zofio.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Milicza. Ja mam takie
Witamy.
Pytanie jedno, bo sąsiadka chciałaby kupić pierścionek z wężem, a chciałbym jej odradzić też, jak odradzić taki zakup, czy to już jest zabobon albo okultyzm. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, bardzo konkretne pytanie. Też nie jestem zdziwiona. Dziękujemy za nie. Osobiście nie nosiłabym pierścionka z wężem. Bez względu na to, jak pięknie byłby wykonany. No bo tak to jest, że w symbolice naszej, w ikonografii naszej, no ten motyw węża pojawia się jako zawsze symbol zła. Chyba, że ta pani jest miłośniczką przyrody i zupełnie inaczej to potraktuje. I powiem szczerze, nie wiem skąd taka pokusa, skąd takie zafiksowanie, że to akurat ma być z wężem. Nie umiem pomóc panu, bo ja po prostu nie wiem, dlaczego ta pani uparła się na pierścionek z wężem. Nie sądzę, żeby... No trudno na to odpowiedzieć. Proszę, nie pomogę, proszę na własną intuicję tutaj ruszyć do boju, ale ja również, tak jak pan, delikatnie odradzałabym raczej taki zakup.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Joanna z Teneryfy, z Hiszpanii. Pozdrawiam. Chciałam to się podzielić taką ciekawostką. Znaczy, mimo że jest to Hiszpania, to jest już raczej kraj postchrześcijański. Mało jest wiary i bardzo dużo jest tego zabobonu. To chyba wiąże się z tym, że jest tutaj dużo też imigrantów z Ameryki Południowej i to właśnie idzie stamtąd z tych kultur szamańskich z Kuby. I na przykład jest taki ciekawy fenomen, że tutaj bardzo dużo osób z różnych jakby klas społecznych zajmuje się tak zwanym uzdrawianiem od przeciągu, bo tak się wierzy po prostu, że tutaj przeciąg jest przyczyną wszelkiego zła, wymiotów, bólu brzucha, bólu głowy i to mnóstwo osób się tym zajmuje, zwłaszcza starszych i nie tylko. I polega to na tym, te osoby twierdzą, że tylko się modlą, że nie robią, nie szepczą żadnych formów magicznych i po prostu dolegliwość tego pacjenta przechodzi tymczasowo na tego uzdrawiacza i później odchodzi. Oczywiście te osoby, to nie pochodzi od Pana Boga, bo to te osoby zazwyczaj nie są własne uświęcające, także to są jakieś takie, nie wiem, uzdrowienia okultystyczne. No ale jest tutaj taki fenomen właśnie bardzo powszechny. No nie wiem, czy pani mogłaby coś na ten temat mi powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy pani Anno.
Bardzo dziękuję pani Anno. To pani na ten temat powiedziała nam ciekawą rzecz, więc jak mogę to tylko skomentować, bo dowiedziałam się od pani o tym. Nie wiedziałam takich rzeczy wcześniej. Natomiast generalnie kwestia przeciągu, to w różnych kulturach występuje motyw, to jest znowu kwestia energii, czyli poruszania się. W feng shui chińskim dokładnie jest ten sam wątek ustawiania specjalnego mebli, planowania, projektowania otworów okiennych czy drzwiowych właśnie w taki sposób, żeby był właściwy przepływ kosmicznej energii, czy budowania całych domków tak, żeby był właściwy przepływ kosmicznej energii i wszelkie zaburzenia przepływu właśnie powietrza, mówiąc w skrócie, uznawane są za jakieś takie niewłaściwe przy takim projektowaniu. I myślę, że dokładnie z tego samego magicznego myślenia wynika to, o czym pani mówi. Jest to czy jakiś regionalizm, jasne, ale ma pani moim zdaniem doskonałe wyczucie, że to jest jakiś zabobon lokalny po prostu. I cóż, lekarze się powinni wypowiedzieć na temat przeciągów. Najłatwiej zablokować to, zamykając drzwi lub okno, no, albo nie używając klimatyzacji. Ja nie wiem, nie umiem tu inaczej poradzić, a mówiąc serio, bardzo dziękujemy za tę uwagę. Ma pani tutaj słuszną intuicję. Nie skorzystałabym nigdy z usług takiej uzdrowicielki, powiem tak, a nie uzdrowiciela, który by mi zaproponował, że mnie ustrzeże przed złą mocą przeciągu, czy też jakąś inną, złą, jakąkolwiek.
Dziękuję. Chwila muzyki i parę ogłoszeń, a potem wracamy do telefonów. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:59. Proszę Państwa, jak zwykle o tej porze podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Najbliższe będą od 9 do 11 września, w kolejny weekend. Zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec, telefon 605-58-41-77. Powtarzam, 605-88-41-77. Krótkie, weekendowe rekolekcje, małżonkowie razem jadą, dostają pokoik, biorą udział w spotkaniach ogólnych, które prowadzi ksiądz z dwoma małżeństwami, dostają zadania, które rozwiązują sami ze sobą, nie potrzeba nic wobec wszystkich mówić, w jaki sposób się o sobie opowiadać, tylko w ramach swojego małżeństwa. Bardzo zachęcam, poprawia relacje zupełnie już zerwane, na przykład przez sprawę rozwodową, która jest w toku, bo i takie się sytuacje zdarzały i potem okazało się, że ten rozwód jest niepotrzebny, czy małżeństw, które uważały się za bardzo dobre, okazuje się, że jeszcze mają coś do zrobienia i że można się jeszcze bardziej kochać. Także bardzo polecam. Więcej na stronie internetowej spotkaniemałżeńskie.pl. Chciałem tu również Państwa zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 6 września. Temat: leczenie niepłodności. Poprowadzi doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista immunologii klinicznej i rozrodu, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a razem ze swoim mężem, również doktorem nauk medycznych, prowadzą klinikę leczenia niepłodności in vivo. 13 września relacja z małżonkiem, służbą w miłości. Jest to kolejny element rekolekcji małżeńskich, Rodzina 33. Naszymi gośćmi będą Agata i Łukasz Czechyrowie i zainteresowani są tworzeniem nowych form ewangelizacji, prowadzą rekolekcje internetowe w mediach społecznościowych i będzie razem z nimi ksiądz Marcin Modrzyński. To wszystko jest Fundacja Totatua. 20 września ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski będzie mówił na temat depresji. I wracamy do dzisiejszego tematu, między okultyzmem i zabobonem. I tutaj w internecie, na Facebooku jest kilka pytań. Także pani Małgorzata Nawrocka ustosunkuje się do paru punktów, wszystkiego się nie da. Proszę bardzo.
Dobrze, to może tu wybraliśmy tak na szybciutko, bo to takie modne. Jedna rzecz modna, a druga na szczęście już nie, to może dlatego chętnie o tym też powiem. Łapacze snów. Państwo pytacie o łapacze snów. Rzeczywiście jest to taka dekoracja artystyczna. Można kupić wszędzie już właściwie, w sklepach z gadżetami, w kwiaciarni nawet, jak dobrze pójdzie. Ze względów estetycznych, czyli mamy siatkę plecioną na jakimś tam kółeczku, oplecione wzorki, szydełkowane czy plecione w inny sposób, do tego jakieś piórka, kamyczki i wygląda to ładnie, wygląda to jak jakaś dekoracja, taki dekor do wnętrza, dość taki egzotyczny, a my generalnie lubimy nowości, lubimy się wyróżniać, więc każdy chętnie, jak się to estetycznie podoba, no to cap. Tylko już sama nazwa powinna Państwu dać do myślenia. Łapacz snów. Czy można łapać sny? Znów wiara i rozum. Wiara zabobonna, powiem od razu, może powiedzieć, że złap swoje sny, ale rozum chyba sugeruje co innego. Z perspektywy swojego życia stwierdzam, że żadnego snu nie udało mi się złapać, chociaż miałam takie, które chętnie zatrzymałabym dla siebie. I pamiętam jako dziecko wiele moich rozczarowań, kiedy budziłam się i tej wyśnionej lalki, czy czekolady, czy wakacji po prostu nie było. Nie było. Więc mówiąc już poważnie, łapacze snów to są amulety. to ma konkretną tradycję taką ludową. Wzięło się to z Ameryki Północnej, z plemion indiańskich i zasada, tam wtedy jeszcze trochę inny kształt miało, nieważne. Natomiast wieszane to było właśnie często w wejściach do domów indiańskich, bo miało spowodować, że jakby to, co złe, zostało w tę siateczkę złapane, czyli na przykład koszmary nocne, a to, co dobre, przeciskało się przez te dziurki i zostawało w domu. Więc, drodzy Państwo, tak to proszę potraktować. Do tego jeszcze te piórka, kamyczki indiańskie miały swoje dodatkowe znaczenie magiczne, przypisywane temu. Nie powiesiłabym za nic w domu łapacza snów. Nie kupiłabym tego nikomu w prezencie, bez względu na to, jak byłby śliczny, ponieważ jest to amulet. Przyzwyczajmy się do tego, że cały czas będziemy nowymi jakimiś gadżetami zasypywani, bo komercja lubi takie nowinki, jeszcze jak coś jest estetyczne, ładne. Jesteśmy generalnie w ogóle otwarci na inspiracje takie etniczne, w tej chwili podobają nam się, więc odradzam kupowanie łapaczy snów z powyższych powodów. Dokładnie tę samą funkcję pełnią tak zwane chińskie dzwonki. One też mają odstraszać złe energie i złe sny i powodować dobre. I teraz krótko, przyznam się publicznie, bardzo krótkie świadectwo. Dostałam kiedyś od kogoś w prezencie przepiękne, kolorowe dzwonki tego rodzaju, a miałam już gram wiedzy na ten temat, ale ich urok był tak wabiący, że nie mogłam się oprzeć pokusie. To było po prostu piękne. Z jakiejś podróży ktoś mi przywiózł piękną rzecz. Powiesiłam to na żyrandolu w centralnym miejscu w naszym gościnnym pokoju i po tygodniu zorientowałam się, że mam koszmarne sny. Sny tak koszmarne, jakich nie miałam nigdy w życiu. I wtedy pokornie musiałam przyznać, że nie chciałam wiedzieć tego, co wiedziałam, czyli wiedziałam, że to może mieć związek z tym magicznym przedmiotem, dotyczącym właśnie teorii dobrych snów, więc pomyślałam, że jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, to zdjąć, pokruszyć to w drzazgi i wyrzucić. I proszę mi uwierzyć, że dokładnie po zrobieniu tego natychmiast skończyły się moje problemy z koszmarami. Czyli była jednak jakaś magiczna moc przywiązana do amuletu zwykłego, który sobie bezmyślnie powiesiłam w domu. I kropka, przyznaj się. A potem się jeszcze spowiadałam z tego, żeby już mieć czyste sumienie, że zrobiłam głupotę, powiesiłam, ale zdjęłam, zniszczyłam. Nie ma już, Panie Boże, przepraszam Cię, że jak małpka, jak sroka kolekcjonująca pierścionki po prostu dlatego, że było ładne, pomyślałam, że a może przejdzie, a może mój Bóg nie zauważy.
No jeszcze krótko o homeopatii, bo też takie
tak,
pytanie
dobrze,
było.
Dobrze, homeopatia. To jest właśnie ta nowinka, tak to nazwijmy, która już zaprzeszła, bardzo krótko. Drodzy Państwo, zamknijmy ten temat raz a dobrze. W 2008 roku Naczelna Rada Lekarska w Polsce wydała oświadczenie w sprawie homeopatii, bardzo konkretne, i nazwała to, mam tu cytat nawet przy sobie, przeczytam to Państwu, nienaukową metodą tak zwanej medycyny alternatywnej, która promuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu. I tak dalej można by dużo. Więc środowisko medyczne mówi jasno, to nie działa, może być szkodliwe w sensie takim, że zaniechanie równolegle leczenia naturalnego, medycznego, a wiara w magię cukru czy wody, potrząsania i kosmicznej energii może spowodować konkretny uszczerbek na Państwa zdrowiu. Kwestia druga, bardzo ważna. Jak pewnie większość z Państwa wie, pomysłodawcą homeopatii był niejaki Samuel Hahnemann. To był niemiecki lekarz żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku i przyznał się wprost, że ideę, jakby zasadę oddziaływania podobnego podobnym, jak on to nazwał, czyli dokładnie tą stosowaną w homeopatii, to maleńkie, prawda, maleńkie stężenie substancji mające niby oddziaływać potężnie na organizm, że to wszystko to jest przekaz, który dostał podczas seansu spirytystycznego. I poza tym, przepraszam, ale tak zwana potencjalizacja homeopatii, czyli magiczne potrząsanie, żeby ta substancja niby lecząca tam dostała takie turbo kosmiczne doładowanie, jest otwarciem się po prostu na magiczne myślenie i na jakąś kosmiczną energię. Jeżeli nie jest to energia boska, to proszę sobie na zdrowy rozum, znów wiara i rozum odpowiedzieć, jaka to może być energia. I do tego dochodzi jeszcze absurdalna numerologia, tak bym to nazwała nawet, numerologia homeopatyczna. Dobrze Państwo wiecie, że kiedy na opakowaniu jest literka D, to są jakby te rozcieńczenia dziesiętne, czyli 9 kropel, załóżmy, wody, jedna jakiegoś tam specyfiku, ziółka. Jeżeli jest symbol C, to one są setne, czyli już na pierwszym poziomie tak zwanej potencjalizacji bierzemy jedną kroplę substancji leczącej i 99 kropel wody, ale w niektórych kręgach homeopatycznych najbardziej takie kultowe, wydawałoby się, są kuriozalne w ogóle określenia LM. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to znaczy, ten niby najbardziej bezpieczne i takie najbardziej niezwykłe leki homeopatyczne LM. To jest proporcja 1 do 50 tysięcy. Czyli jedna, załóżmy, kropla substancji leczącej i 49999 kropel wody. I teraz to jest tylko przy na przykład 1D, 1C, 1 tam LM. A jeżeli mamy 10, 100, 200, są to rozcieńczenia nieistniejące już w naturze, czyli po prostu cukier i woda i przeciwko zdrowemu rozsądkowi, ale walka była długa, bo lobby medyczne, które, wiecie Państwo, co innego zarobić na cukrze w sklepie, a co innego sprzedawać po 3 granulki cukru w luksusowych cenach w aptece, w aptecznej wadze, więc wiadomo, że to po prostu były niesamowite pieniądze i dlatego był też taki opór. I może jeszcze jedna ciekawa wiadomość, uśmiechniecie się Państwo, mam nadzieję, jeśli chodzi o homeopatię i zapomnijcie w ogóle, że był taki zabobon i w ogóle omijajmy tego rodzaju preparaty, to nie są leki, preparaty homeopatyczne. Dobrze po prostu to wiedzieć, że francuski immunolog, niejaki pan Jacques Benveniste, w 1991 roku naprawdę fan homeopatii, dostał Ig Nobel Prize, czyli ignoranckiego Nobla, czyli tak zwanego antynobla, za pojęcie pamięci wody, które jest kultowe w homeopatii. Po prostu tak kuriozalne były już wymysły lobby homeopatycznego, że ignoranckiego Nobla trzeba było przyznać jednemu z liderów, żeby w pewnym sensie ośmieszyć też tę ideę. Czyli po nitce do kłębka, podsumowując to, powiedzmy, z daleka od bezwartościowych preparatów.
I wracamy do odbierania telefonów. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witamy?
To jest Dorota z Bydgoszczy.
Witamy panią Dorotę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Król nam Chryste zawsze i wszędzie. Chcę powiedzieć, tak, że katolik ma pierwsze przekazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I w tym pierwszym przekazaniu jest po prostu wszystko powiedziane. Przed chwilą szanowna pani bardzo szczegółowo opisała całe tam techniki. Czyli taki mały wykład zrobiła i z elementem pouczającym. Ale ja chcę powiedzieć o ojcu Klimuszce. Otóż był to wyjątkowy kapłan, proszę pani. On miał bardzo krytyczne podejście do tego, co jemu się przydarza. On się bardzo głęboko zastanawiał nad tym, jakie on ma właściwości. On nawet pytał lekarzy i prosił ich o to, żeby mu wytłumaczyli, co to jest. On cierpiał. To był człowiek bardzo wrażliwy. I to jego krytyczne podejście do tych zjawisk, które on przeżywał. On naprawdę cierpiał. Także myślę, że jest to postać piękna, bo bardzo krytyczna i naprawdę to był kapłan wierzący. On się na przykład kontaktował z dr Tyczkowską, z Akademią Medyczną, z biologami w Gdańsku. On ich pytał, powiedzcie mi dlaczego. No ale oczywiście na to pytanie jego żaden naukowiec nie mógł odpowiedzieć, dlatego że to było zjawisko, no tak jak ojciec no, mamy księży, którzy doświadczali tego rodzaju przeżyć, prawda? Więc tak krytycznie o ojcu Klimuszce nie należy po prostu mówić. Ale bardzo dziękuję za ten temat, dlatego że ja miałam okazję zetknąć się z lekarzami wschodu i chcę powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym lekarzem, to ten lekarz wschodu, on także poznaje medycynę zachodnią. I ci lekarze, z którymi ja miałam kontakt, proszę Państwa, studiowali w Akademii Medycznej w Gdańsku. I oni byli bardzo przeciwni temu okresowi, który w Polsce był. Były takie spotkania, sprzedaże z okazji wiosny albo jesieni, różnych leków, takich kuleczek chińskich. To była działalność mafii chińskiej, która tutaj sprzedawała, i ci lekarze, oni temu protestowali. Jeden z tych lekarzy został po prostu nawet w Gdańsku zamordowany przez mafię. Także bardzo ważny jest ten dzisiejszy temat. Po prostu wiedzmy o tym, że nie należy mieć bogów cudzych. Po co nam cudzy Bóg? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Dziękujemy. Tak, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Nie chciałam się wypowiadać na temat księdza Klimuszki tak en bloc, bo już powiedziałam tam słowo i wystarczy. Może tylko Państwu prywatnie, proszę tak potraktować jako wypowiedź prywatną, powiem. Na pewno nie będę nigdy kupować żadnych preparatów księdza Klimuszki. Nie widzę żadnego powodu, żeby leczyć się. Ze względu właśnie na te konteksty niewyjaśnione, i te różnego rodzaju, powiedzmy, energetyczne przygody, które rozumiem, że to jest jakaś tradycja, jest jakiś dramat w tym osobisty człowieka, ale jakby, nie, jakby zostawmy to już. To już jest świętej pamięci kapłan. Zostawmy to. Natomiast robienie, nie wiem, biznesu teraz, tak jak na świętej Hildegardzie, ona biedna, nie wiem ile tam przepisów zostawiła tak naprawdę, ale po liczbie przepisów, które można spotkać w różnego rodzaju przemyśle, tak bym nazwała, pod tytułem Hildegarda, to są jakieś tysiące. Także to tak trochę też z księdzem Klimuszką działa, ale już nie wchodźmy w to, zostawmy to. Ostatni komentarz na temat lekarzy chińskich. Bardzo się cieszę, że się edukują na Zachodzie, dobrze. Natomiast martwi mnie bardziej, że lekarze Zachodu właśnie fascynują się medycyną chińską. I w ten sposób różnego rodzaju zabobony związane właśnie z taką teorią tak zwanego holizmu wschodniego, że lekarz ma leczyć nie tylko ciało, ale i duszę, równa się modyfikować jakąś duchową kondycję w ogóle pacjenta, no to ja przeciwko temu radykalnie już protestuję i wszystkie te medycyny wschodnie właśnie też odradzam Państwu jak fascynację tym, bo to nie jest tylko kwestia egzotyki czy jakichś innych technik leczenia, ale obciążenia duchowego, które powinno, człowiek Zachodu, chrześcijanin powinien być wolny od tego rodzaju obciążeń. Po co?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Izabela z Radomia.
Witamy Pani Izabela.
Witam. Chciałam zapytać o trzy rzeczy. Wrócę do symboliki. W Polsce jest rozwinięta sieć sklepów Lewiatan. A zatem imię demona. Jak należy podejść do tego konkretnie katolicy? Bo ja osobiście uważam, że wchodzenie do takiego sklepu również niesie jakieś zagrożenie. I to samo mówię dzieciom. Kolejna symbolika to wszystkie figurki, amulety przywożone z krajów Afryki, chociażby Indii. Ich jest bardzo dużo w domach zakonnych. To mnie trochę zaniepokoiło, bo siostry zakonne, nie podam teraz nazw, bo już nie pamiętam, które odwiedzałam, gromadzą to jako muzealne składy. No ale przecież to jest ich w domu. w ich domu. Pokazują to ludziom. No ja rozumiem, że to jest związane z innym kultem, ale to również ma jakąś magiczną cechę, czy też symbolikę. Ludzie również przywożą to do swoich domów, ludzie katolicy. No i trzecia rzecz, o którą chcę zapytać, o symbolikę, to nazwisko Szatan. Spotkałam się z tym, jeden z moich uczniów tak się nazywał, pracowałam wtedy w internacie, często ze mną rozmawiał właśnie wieczorami i mówił mi wprost, że on tak się nie chce nazywać. Proszę się do tego odnieść. Dziękuję za odpowiedź. Przechodzę na odbiór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pani Izabelo?
Pani Izabelo, dziękujemy bardzo za ten telefon. Zawsze podziwiam, kiedy ktoś ma wrażliwość jakby tak, taką skrupulatną i naprawdę chce oddzielić. Czasami też musimy uważać, żeby to nasze sumienie było takie skrupulanckie od skrupulatności, ale rozumiem naprawdę pani różnego rodzaju wątpliwości. Jeśli chodzi o... prywatna sprawa znowu wychodzi. Jeśli chodzi o sieć sklepów Lewiatan, to ja też do nich nie wchodzę, to tylko tak powiem. Natomiast też nie, jak właśnie z tego powodu, o którym pani wspomniała, ale nie robię z tego filozofii na zasadzie takiej, że nie stałabym w drzwiach i nie ostrzegałabym każdego, kto wchodzi, żeby nie wchodził, bo jest jakiś teren, nie wiem, zła jednak. Być może nawet jeżeli sama mam taką intuicję, że z tego nie podoba mi się, bo jest jakaś promocja, tak, nazwy, która mi się nie podoba z oczywistych powodów, podobnie jak pani, więc ja nie. Natomiast nie wojuję z tym, tak bym powiedziała. Chyba, że wiem, że mam do czynienia z osobą głęboko wierzącą i taką rozpoznającą rzeczywistość detalicznie i wtedy z nią mogę sobie o tym porozmawiać. Natomiast obawiałabym się pewnie postawić taką barierę chodzenia do sklepu takiego komuś niewierzącemu czy słabej wiary, żeby nie sprowokować reakcji humorystycznej, tak bym powiedziała, ze strony tej osoby i tak naprawdę zniechęcić jej do mojego punktu widzenia. Także generalnie popieram pani punkt widzenia, sama nie chadzam, ale tak jak powiedziałam, zostawiam pewien margines swobody wyboru.
I proszę w związku z tym nie łączyć Radia Maryja z jakimś antyreklamą jakiegoś sklepu.
Tak, z reklamą czy antyreklamą.
Żadnych
oczywiście,
reklam nie
mówimy, wyłącznie posługujemy, tutaj dyskutujemy na temat nazwy i to jest jedyne, co nas interesuje. Jeśli chodzi o figurki, amulety, ma pani rację. Ja mam zawsze taką nadzieję, że przedmioty, które znajdują się w muzeach zakonnych, w domach zakonnych, są weryfikowane na tyle, że misjonarze, którzy, czy misjonarki, które tam miesiącami, latami są w tej społeczności konkretnej, wiedzą, które z przedmiotów są przedmiotami rytualnymi, religijnymi, a które są po prostu etnicznie z takiego czy innego powodu wykonane z materiałów tamtejszych, prawda, regionalnych, czy jakoś zdobione tradycyjnie. Zakładam, że jest rozeznanie i jest mądrość i że magicznych, szamańskich jakichś przedmiotów, które służyły konkretnym rytuałom, nikt mi nie pokazuje, ani nikt sobie do własnego domu nie ściąga. Zakładam w przypadku domów zakonnych. Natomiast oczywiście nie mam takiej gwarancji w domach prywatnych, kiedy tak jak ja na te dzwonki złasiłam się kolorowe, tak ktoś inny mógł się złasić, to cudzysłów, na cokolwiek innego i taki sobie przedmiot ze względów estetycznych przywieźć, bo pasowało do koncepcji wystroju wnętrza, czy był oryginalny, czy był ciekawy, czy piękny, cokolwiek. Więc rzeczywiście musimy bardzo uważać, ma pani rację, są symbole, które nie powinny się w chrześcijańskim domu znajdować i przedmioty, które kojarzą się z kultami religijnymi wprost, więc należy na to uważać. Nazwisko Szatan, powiem szczerze, gdybym miała tak na nazwisko, też zrobiłabym wszystko, żeby nie mieć tak na nazwisko. Na szczęście jako kobieta, która w pewnym momencie swojego życia podjęła decyzję świadomą o zmianie nazwiska na nazwisko męża, nie miałam takiego problemu. Rozumiem chłopca z dylematem. Otwiera pani znów puszkę Pandory, nie chciałabym już wchodzić w to szerzej, ale generalnie są nazwiska, które mają koneksje takie właśnie bardzo niepokojące. I na szczęście w prawie polskim jest taka furtka, że jeżeli nazwisko przez osobę, która je nosi, uważane jest przez nią za obraźliwe, za jakieś takie obmierzłe, za umniejszające, za takie depresyjne z różnego powodu, to można spokojnie to nazwisko zmienić, zmodyfikować w taki sposób, żeby nie nieść kolejnemu pokoleniu już w spadku problemu z tym.
I odbieramy ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana Leszka, witam zaproszonych gości, Marcin z Morąga.
Witamy.
Tak krótko, bo wiem, że czasu już niewiele mamy, ale przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu za to, że pani się dzisiaj znalazła w radiu. Słyszałem też tam inny głos i nie wiem, czy ktoś tam jeszcze jest. Nie wiem, nie słuchałem całej audycji.
Mąż, dobry człowiek siedzi koło mnie, mąż osobisty.
Przyjechaliśmy razem.
Witam państwa bardzo serdecznie. No, chwała Bogu za państwa, po prostu chwała Bogu. Chwała Bogu za tą odwagę, za ten po prostu wyrazisty język. Chwała Bogu. Można byłoby to uwielbiać Boga naprawdę, bo jest za co. Temat bardzo trudny. Bardzo ciężki, szczególnie też dla mnie jako ojca czwórki dzieci małych. My taką zasadę w domu żeśmy wprowadzili, że jeżeli, ale to też dzięki księdzu Sławomirowi Kostrzewie, bo on też na te tematy mówił, że jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, no to wywalamy. I dzieci się tak nauczyły, że nawet jak coś nosi ślady nawet gdzieś tam związane z LGBT i z tą tęczą, niebożą tęczą, bo to tak nazywamy w domu, no to automatycznie idzie to śmieci, a jak jest w książkach, bo w edukacji dla małych dzieci często się to pojawia, to dzieci na tym rysują znak krzyża. Więc to nas tak w sumie cieszy, że w sumie są też takie wrażliwe. Temat bardzo mocny. Tutaj był też poruszony temat odnośnie tych różnych masek, amuletów. Ja powiem, że kiedyś teście już świętej pamięci w domu mieli taką maskę i w pewnym momencie doszli do takiego wniosku, że nie mieli, nie wiem, nie mieli może odwagi, tylko wywalić, wrzucili to pod fotel. I tak z opowiadań, bo ja tego nie widziałem, ale z opowiadań ich słyszałem, że ten fotel zaczął skakać i oni ze tego strachu z powrotem zawiesili to na ścianę. No w chwili obecnej już tego nie ma w mieszkaniu, teściów też już nie ma na świecie. Ale no taka sytuacja była, więc gdzieś jakieś takie zagrożenie to wszystko niesie. Nie wiemy dokładnie, kto produkując to, no jaki miał zamysł, tak? Może, no nie wiem, co chciał przez to zrobić komuś, czy jakie miał po prostu plany. Także temat niezmiernie ciekawy. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć... No, już mi uciekło z głowy. Proszę teraz czasu.
No dziękuję panie Marcinie.
Serdecznie gości pozdrawiam pana Leszka również i Boże błogosław w Polsce, niech państwu błogosławi również pan Bóg i szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże panie Marcinie.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Jedno zdanie, jeśli można, takiego ogólniejszego znów komentarza, bo ciekawy bardzo był pański głos oczywiście. Może tak być, że będziemy czasem świadkami w swoim życiu rzeczywiście pewnych manifestacji złego. I jakby przyjmijmy do wiadomości, ja nie twierdzę, czy fotel skakał, czy nie. Jakby ja nie wnikam w to, ale szczerze, nie zdziwiłabym się, gdyby tak było. Czyli chcę powiedzieć tylko tyle. I to księża egzorcyści też mówią. Zły tak jest królem pychy. On lubi manifestować swoją wielkość, żeby widzieć nasze rozdziawione miny podziwu dla tego, co właśnie zrobił. Więc jeżeli się w życiu gdzieś państwa kiedyś zdarzyło, że rzeczywiście mieliście wrażenie, że dotknęliście takiej rzeczywistości, kiedy zły domagał się swojej chwały i przez to przekraczane były pewne granice naturalne, to naprawdę mogło się zdarzyć. Generalnie zasadą jest, jeżeli się coś takiego dzieje, natychmiast na kolana do kościoła i leczymy sytuację.
Jeszcze jedno, co prawda takie pytanie nie padło, ale wielu ludzi, mówiąc właśnie o tych różnych zabobonach i tak dalej, mówi, ale to jest skuteczne, to naprawdę działa. I co można na to
tak,
odpowiedzieć?
Tym gorzej, powie każdy kapłan, każdy rozsądny kapłan, egzorcysta na pewno powie, tym gorzej, to znaczy przyjacielu, że zaczynamy przyglądać się poważniej twojej sprawie. Jeżeli twierdzisz, że coś, co nie ma prawa działać, bo jest poza fizyką, poza chemią, poza rozumem, poza naturalnymi darami, poza organizmem, poza weryfikowalnymi definicjami, czy medycznymi, czy intelektualnymi, jeżeli coś poza tym działa, to zaczynamy rozpoznawać, bo wiadomo, że jest ryzyko obecności wtedy inteligentnej energii, którą kochają uzdrowiciele, a której boją się jako wroga, po prostu egzorcyści. Muszą zwyciężyć i ostatecznie to się dzieje, ale jest to realne zagrożenie duchowe.
Półtorej minuty zostało. Pani Małgorzato, co jeszcze na koniec można
jeszcze
powiedzieć?
Jeszcze mam mówić, tak, jeszcze ja. Moi drodzy, to krótko, bo może pan Leszek jeszcze, bo zagadałam dzisiaj rzeczywiście wszystkich obecnych w studio. Tak jak ostatni tutaj nasz rozmówca powiedział, chwalmy Pana, po prostu uwielbiajmy naszego Boga, bo nie ma takiej czarnej dziury, takiej rzeczywistości, takiego doświadczenia duchowego, z którego nie moglibyśmy, powiedziałabym prawie bezboleśnie wydostać się, kiedy Pan Bóg tego zechce, czyli w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia duchowego, rozpoznanego czy takiego intuicyjnie tylko wyczuwanego, zaraz na kolana, zwróćmy się do Ojca, naszego Stworzyciela, zwróćmy się do Kościoła, do spowiedzi. Jak spowiedź będzie zdaniem Państwa niewystarczająca, jakby ten niepokój serca zostanie pomimo tego, szukajcie dalej kontaktu nawet z egzorcystami. To są zwykli księża, tylko pobłogosławieni szczególnie do takiej posługi. I wielbimy Boga za Jego moc, bo zawsze Jego działanie będzie większe od każdej demonstracji mocy demona.
Serdeczne dzięki. Pani Małgorzata Nawrocka razem z mężem Markiem byli naszymi gośćmi. Dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie wpisy na Facebooku. Na niektóre staraliśmy się odpowiedzieć, no nie dało się. To po prostu jest temat na sympozjum. Trudno w takiej audycji to ująć. Także dziękuję bardzo, drodzy radiosłuchacze, za współudział, współtworzenie tej audycji. I dziękując naszym gościom jeszcze raz.
Dziękujemy serdecznie, bardzo gorąco za to spotkanie. Niech Pan Bóg też wszystkim błogosławi i mam nadzieję, że zdrowi duchowo spotkamy się jeszcze kiedyś w tym radiu.
Dziękujemy za telefony i za taką wrażliwość na poważne sprawy duchowe.
Dziękuję również Pani Katarzynie, która realizuje dzisiejszą audycję i do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Audycja dla małżonków i rodziców.